Największe ćwiczenia rosyjskiej armii dzisiaj oficjalnie kończą się na Białorusi.
W kalendarzu 17 września, zbieżność dat przypadkowa.
Od ćwiczeń z historią w tle zaczynamy, a potem ciąg dalszy raportu na temat uczelni przygotowujących się do nowego roku akademickiego.
Deszcze niespokojne w Małopolsce.
A gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł PiS Henryk Kowalczyk. Zapraszamy.
Na białoruskim poligonie Obóz Lesnowski dziś oficjalne, uroczyste zakończenie manewrów Zapad 2021.
Paweł Balinowski w porannych faktach. Pawle, dzień dobry. Data uroczystości kończących ćwiczenia, no właśnie. Nieprzypadkowa?
Nie sądzę. 17 września, czyli rocznica sowieckiej napaści na Polskę, ale na Białorusi dziś nowe święto państwowe, czyli Dzień Jedności Narodowej. Bez tej daty nie byłoby Białorusi, mówi Aleksandr Łukaszenka. I to jest ostatni, ale silny ruch w propagandowej grze przy okazji ćwiczeń Zapad.
To jest takie cofnięcie się w czasie, jeżeli chodzi o interpretacje historyczne. No i oczywiście jest to bardzo zideologizowane, dlatego że tutaj głównym przeciwnikiem Białorusi, państwem, które sprawiało to, że Białoruś nie mogła powstać samodzielnie, była Polska.
Podkreślał Piotr Żochowski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Manewry zakończą się dziś kolejnym prężeniem mózgów, czyli prezentacją sprzętu i wzniosłymi przemowami. I choć nie było incydentów na granicy, których obawiano się w Polsce i na Litwie, to Putin z Łukaszenką zrobili, co chcieli. U sąsiadów wywołali niepokój i debatę, a u siebie utwardzili przekaz o potężnej i niezwyciężonej armii.
Pogoda się zmieniła i niestety daje się już we znaki intensywne opady deszczu i zalane posesje na południu Małopolski.
Aktualne dane zebrał nasz reporter Marek Wiosło.
Jak informują strażacy, najgroźniej sytuacja wyglądała późnym wieczorem i w nocy w powiecie limanowskim. Intensywne opady spowodowały podtopienia posesji i piwnic kilkudziesięciu budynków, głównie w miejscowości Zbludza. Zatkane przepusty sprawiły, że woda zaczęła wylewać się na ulicę. Przez całą noc kilkanaście zastępów straży pożarnej wypompowywało wodę. Podobnie było w Nowym Targu. Tam zalana została główna ulica miasta. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla południa Polski mają obowiązywać do dzisiejszego popołudnia.
W porannych faktach RMF FM sprawdzamy dzisiaj, jak uczelnie przygotowują się na 1 października.
Pod lupą naszego reportera teraz dwa największe ośrodki na Pomorzu, czyli Uniwersytet Gdański i Gdańska Politechnika. Jak tam będzie wyglądać nauka? O tym Kuba Kaługa.
Na uniwersytecie forma hybrydowa. Wiele wykładów zdalnie, ale już wszelkie zajęcia laboratoryjne czy ćwiczenia będą odbywać się normalnie na uczelni. Jeszcze szerzej do sprawy podchodzi Politechnika Gdańska. Tam, jak tłumaczył mi jej rzecznik Maciej Dzwonnik, zajęcia odbywać będą się stacjonarnie, wyjątkiem będą duże wykłady na dużych kierunkach, na przykład budownictwie.
W takich sytuacjach, jeżeli mamy kilkuset osobowe kierunki, to tam wykłady będą zdalne.
Mówił mi dzwonnik. Obie uczelnie otwierają akademiki. Na UG jest możliwość złożenia deklaracji, że chce się być zakwaterowanym z osobą zaszczepioną, ale jak się dowiedziałem, niewiele osób korzysta z takiej możliwości. Politechnika część pokoi poprzerabiała na jednoosobowe. Zainteresowanie akademikami jest bardzo duże, na PG nawet większe niż przed pandemią.
A w kolejnych faktach sprawdzimy, jak na nowy rok akademicki przygotowane są Kraków i Wrocław.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
8:02, zatem Robert Mazurek i jego gość, witamy.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Zwracam się do Henryka Kowalczyka, byłego ministra skarbu, byłego ministra środowiska, w ogóle byłego ministra, posła Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
A przede wszystkim, nie, przepraszam, to jeszcze raz, dzień dobry panu, witam najbogatszego Polaka, tak powinienem pana przywitać.
No, z powodu Komisji Finansów Publicznych?
Nie, jest pan najbogatszym Polakiem, dlatego że PiS ogłosił, że tylko najbogatsi Polacy stracą na Polskim Ładzie, a pan straci. Ile pan straci, już pan policzył?
Nie, no to pewnie będzie kilkanaście złotych.
Ale ja pragnę
przypomnieć, że tym najbogatszym to jest ten, w tej grupie najbogatszych jestem od miesiąca, więc... Ale ja z chęcią, z wielką chęcią zapłacę ten podatek po to, żeby on był sprawiedliwy wobec innych.
Mam przed sobą wyliczenia, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi, że na tym Polskim Ładzie zyskają właściwie wszyscy. Jak leci? No to sprawdźmy konkretnie, dobrze? I ci, którzy są na etacie, rzeczywiście ogromna większość zyska. Trzeba zarabiać bowiem 8600 na rękę, żeby na tym, albo powyżej, żeby na tym stracić, tak?
Tak, znaczy do 13 tysięcy brutto właściwie to
tak,
jest.
Czyli do 8600.
Albo neutralne, albo z korzyścią, natomiast powyżej zaczyna się, ale zaczyna się trochę dokładać.
Ale zaczyna być zabawniej, gdy ktoś płaci podatek liniowy, czyli jest na przykład swojej działalności, to już powyżej 5 tysięcy brutto. Czyli 4 tysięcy złotych na rękę. Wtedy zaczyna się dokładać.
No tylko, że podatek liniowy jest podatkiem bardzo preferencyjnym, a do tej pory był jeszcze bardziej preferencyjnym, bo tu właściwie nie podatek jest istotą, tylko składka zdrowotna.
Tak, cały czas mówimy o składce zdrowotnej. Tak naprawdę skala, jak ktoś ma skalę podatkową, to powyżej 6 tysięcy. Wie pan, ja mam do pana jedno pytanie. Chodzi pan do lekarza?
Chodzę.
Tak mu pan spojrzy w oczy prosto, to mu pan powie, pan jest najbogatszym Polakiem i dlatego po pana przyszliśmy.
Nie. Dlatego.
Tak.
Zawsze.
Bo oni na tym stracą.
Podatki, nie, w Polsce podatki są do tej pory degresywne, czyli maleje skala podatkowa wraz ze wzrostem zarobków i dochodów.
To niech pan powie nam, niech pan powie naszym słuchaczom.
W żadnym kraju tak nie ma.
Ale nie, dobrze, to niech pan powie teraz naszym słuchaczom, że lekarze to najbogatsi ludzie w Polsce i dlatego trzeba im dołożyć.
Nie, nie są najbogatszymi ludźmi w Polsce, ale ktoś jak dużo pracuje, to należy do grupy tych zamożnych.
No właśnie, jak ktoś dużo pracuje, to my mu wtedy domiar.
Właściwie proporcjonalnie tyle samo procent zapłaci, co każdy inny. A do tej pory procentowo płacił mniej. Dlaczego osoby najmniej zarabiające mieli płacić łącznie tych różnych obciążeń ze składką zdrowotną, podatkami, blisko 40%?
To ja mam dla pana taką.
A ci, którzy zarabiali najwięcej, płacili choćby 19,5%.
Dlatego, że brakuje pieniędzy. W budżecie trzeba sięgnąć, sięgnąć po nasze pieniądze.
Nie zgodzę się z tym, panie redaktorze.
Pan się nie zgodzi, ale
dlatego,
na to
wychodzi. Ale nie wychodzi, dlatego, że Polski Ład nie zostawia pieniędzy w budżecie, więc budżet traci. Nawet w stosunku do łącznego obciążenia podatki składka zdrowotna, to i tak jest więcej zostanie pieniędzy u ludzi.
Henryk Kowalczyk z Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem. Panie pośle, mam przyjaciela lekarza, on bardzo dużo pracuje, jest ojcem wielodzietnej rodziny, jest lekarzem na prowincji, bierze dyżur za dyżurem, zarabia rzeczywiście bardzo godnie. On płaci miesięcznie 10 tysięcy złotych, nawet więcej, kilkanaście tysięcy złotych podatku. Bardzo dobrze, bo rzeczywiście pracuje facet jak szalony.
Ale ile, ile procentowo tego płaci podatku? 19%.
Sekundkę.
No właśnie. Ci najmniej zarabiający płacą 40%.
Sekundkę, panie pośle. On nie ma żadnego etatu, w związku z tym bez etatu, proszę pana, jest bez ochrony, jak nie pracuje, to nie zarabia, nie ma żadnego urlopu ani niczego innego. Ale ja nie o tym chcę rozmawiać. Nie o tym, że mu tak źle. On tak wybrał i tak ma. Natomiast czy pan wie, ile Auchan zapłacił w zeszłym roku podatku? Sieć hipermarketów Auchan. W złotówkach. Czy pan wie?
Nie wiem, ale to są...
Ale to ja panu powiem.
To symboliczne.
120 tysięcy złotych. No. Mój przyjaciel, lekarz z prowincji, proszę państwa, zapłacił w zeszłym roku więcej podatku niż całe Auchan. Tak. Nie jeden sklep. Cała sieć hipermarketów. To jeszcze... Może jeszcze
ale już udało nam się, co prawda z wielkim bólem, bo Komisja Europejska to blokowała, udało nam się po pierwsze już wdrożyć podatek od wielkopowierzchniowych sieci handlowych, więc to już nie jest 120 tysięcy.
Panie pośle, to ja panu zaraz powiem, mówimy o roku 2020. Orange Polska, gigant telekomunikacyjny, płaci, wie pan, ile procentowo podatku?
Ale my
porównujemy. Czy pan wie, ile płaci Orange Polska?
Osobiste, też bardzo
to
mało.
Ja panu powiem. 0,12%. To jest, proszę państwa, 1,2%.
Ale nie można porównywać.
Jak pan więcej wypije, to pan ma więcej.
Panie redaktorze, bo pan porównuje jabłko z wiśnią.
Tak?
To nie da się porównać. Nie da się porównać firmy i podatek CIT z podatkiem PIT.
Dobrze,
pan redaktor porównuje dwie różne rzeczy.
Tak.
Proszę tego nie porównywać.
Nie, zaraz.
Jeśli mamy dyskutować poważnie o podatkach, porównajmy PIT w stosunku do osób różnego rodzaju.
Ale panie pośle, zostawmy to.
A co innego jest podatek CIT od działalności od zysku,
że ja zmieniłem temat. Pokazuję panu bowiem, kto w Polsce naprawdę płaci podatki. Otóż, panie pośle, ja mam te wyliczenia, które na mnie robią szokujące wrażenie. Otóż, proszę państwa, w latach 2015-2019, przed COVID-em, podkreślam, przed COVID-em, przed tymi dramatycznymi sytuacjami związanymi z tarczą kryzysową i tak dalej, Orange Polska przed COVID-em, proszę państwa, w ciągu 5 lat, uwaga, miał przychodu prawie 64 miliardy złotych. Przychód, to nie jest dochód. Zapłacił podatku 77 milionów. A w tym czasie, w tym samym czasie, wie pan, ile dostali pomocy publicznej? 760 milionów. Oni zapłacili 1/10 pomocy publicznej.
panie redaktorze. Natomiast my mówimy o dwóch rzeczach.
Ja mam mnóstwo takich
informacji. Z jednej strony mówimy o firmach i podatku CIT. To jest zupełnie co innego niż podatek PIT od przychodów osób fizycznych. I nie da się porównywać dwóch rzeczy. Bo to w tym sposobem można by powiedzieć tak. No to policzmy, ile zapłacili podatku PIT wszyscy pracownicy Orange. Ale wtedy byłoby zupełnie inaczej. A nie, no bo pan porównuje podatek CIT z PIT-em.
Dobrze,
ale nie można tego porównywać, bo to są dwa różne podatki.
Nie, ale panie pośle, ja nie porównuję CIT-u.
A nie, no zestawienie pan zrobił. Lekarza i Orange. Ale i Oszą i lekarza.
Sekundkę.
No więc nie można tak robić, panie redaktorze.
Nie można. Czyli proszę państwa, nie, ale proszę państwa, jest... To państwo to usłyszeli, żeby to wybrzmiało. Jeśli lekarz w Polsce płaci więcej podatku niż całe... niż całe Auchan, to jest to słuszne, bo tam ci płacą CIT, a on płaci PIT.
Nie jest słuszne, panie redaktorze. Polski Ład między innymi zawiera też rozwiązanie takie, żeby uchwycić firmy, te duże, które unikają podatku.
Panie pośle, obiecaliście na przykład, ale panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość
2005% od
przychodu. Panie pośle, pamięta pan 2015 rok? Pamięta pan 2015
rok? Pamiętam.
Powinien pan pamiętać, po tym został pan minister. To były złote lata dla pana. Panie pośle, szliście do wyborów głosząc na przykład to, że wreszcie PiS zajmie się pomocą dla tych drobnych sklepikarzy, którzy są przez wielkie sieci hipermarketów wykańczani. To ja panu powiem, jak im pomagacie, dobrze? Pan pozwoli.
To pan to tendencyjne te, więc ja mówię... Powiem ale to, nie, co żeśmy zrobili.
A to ja panu powiem, co zrobiliśmy. A ja
to,
panu powiem, jaki jest efekt.
A nie, panie redaktorze,
efekt
pan pozwoli,
taki,
że ja też
państwa,
mogę
że w 2017 roku
panie redaktorze,
mieliśmy 35 tysięcy małych sklepów spożywczych.
Panie redaktorze.
Po czterech latach, po dwóch latach, przepraszam, pod koniec 2019 roku, jeszcze przed pandemią, wiecie, ile mieliśmy sklepów małych spożywczych? 30 tysięcy.
Panie redaktorze, ale...
O 5 tysięcy...
Ale pan mnie zaprosił po to, żeby swoje statystyki głosić, czy żeby miał odpowiedzieć?
Moje statystyki. Prawda jest taka, że proszę państwa, wzrosła liczba hipermarketów, wzrosła liczba dyskontów, za to najmniejsi sklepikarze upadają.
Ja powiem, jak wywiązaliśmy się. Panie redaktorze, ja bardzo przepraszam, ale jeśli tak dalej pójdzie rozmowa, to ja wyjdę ze studia. Ja bardzo przepraszam, ja jestem bardzo kulturalny i grzeczny, ale nie może być tak, że pan mówi, a mi nie pozwala nawet wyjaśnić. Zadał pan pytanie, co zrobiliśmy z
RMF24.pl, Interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy.
No właśnie.
My bardzo dziękujemy. Podatkowy Polski Ład dzisiaj przypominamy w Sejmie.
Za godzinę Wiejska zaczyna kolejny dzień pracy, także nad rodzinnym kapitałem opiekuńczym.
Nowe świadczenie ma być wypłacane od przyszłego roku na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie do 36 miesiąca życia.
Łącznie, przypominam, 12 tysięcy złotych na dziecko. Czy pytania są tendencyjne?
Rozmowa o pieniądzach i podatkach trwa, między innymi na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.